Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam Państwa. Wita się Barbara Momot. Dzisiaj w naszym programie, jak Państwo słyszeli, jest ojciec Dawid Wilczyński. Witam ojca serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiejszy temat będzie skupiał się, tak jak zwykle ta audycja, będzie skupiał się wokół pomocy drugiemu człowiekowi, bycia z drugim człowiekiem, szczególnie z człowiekiem, który się źle ma, mówiąc tak najogólnie. Naszym gościem jest dzisiaj siostra Dominika Steć ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Jest siostra już z nami. Halo?
Tak. Halo, szczęść Boże. Witam
siostry bardzo, bardzo serdecznie. Siostra doktor Dominika Steć. Już mówiłam, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego. Powiem tak, że w tych audycjach, które istnieją tu w radiu już przeszło 30 lat, po raz drugi dopiero to zgromadzenie jakoś zaistniało dzisiaj, ale bardzo się z tego cieszę. Siostro, może pierwsze wejście siostry, może to może powiedzmy troszeczkę o samym zgromadzeniu. Myślę, że ono jest znane, ale przecież zawsze są nowi słuchacze.
Tak, oczywiście. Ja się cieszę, że kolejny raz mogę być tutaj na fali Radia Maryja i mogę dzielić się tym, do czego Pan Bóg nas powołał jako Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego. Nasze korzenie są w dzienniczku świętej siostry Faustyny, bo to właśnie ona zapisała, że Pan Bóg jej żąda od niej założenia zgromadzenia, które ma wielbić, głosić i wypraszać Boże miłosierdzie całemu światu. I siostra Faustyna za swego życia nie założyła fizycznie naszego zgromadzenia, ale już w wizji Pan Jezus dał jej zobaczyć pierwsze sześć sióstr, jak ona opisuje na razie, chodzących po świecku. I Faustyna widziała wizję mszy świętej, w czasie której błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko udzielał siostrom Komunii Świętej. Były to wtedy ich śluby prywatne. Faktycznie spełniła się ta wizja.
To było w Wilnie, prawda? Te śluby prywatne najpierw były w Wilnie, zdaje się, tak?
Tak, tak. Obydwie uroczystości były w Wilnie. Tak. Zarówno w 1942 roku te pierwsze śluby, a potem w 1944 roku. I różnica między jednymi a drugimi była taka, że w pierwszych, no to pierwsze, ale każda z nich oczywiście składała te śluby indywidualnie. To nie było jeszcze zgromadzenie jako instytucja. Ale w tej pierwszej uroczystości nie uczestniczył błogosławiony ksiądz Michał, gdyż uroczystość miała miejsce 11 kwietnia 1942 roku, a on już 2 marca musiał uciekać z Wilna, ukrywał się wtedy w Czarnym Borze. Tak. I on z Czarnego Boru powrócił w 1944 roku. I w listopadzie, dokładnie 16 listopada, siostry odnowiły swoje śluby i w tej uroczystości już ksiądz Sopoćko uczestniczył i tę uroczystość właśnie opisała w dzienniczku święta siostra Faustyna.
To przejdźmy może już bo nasza audycja już jest 5 minut, biegnie czas. Przejdźmy może do czasu powojennego, kiedy siostry przyjechały do Polski.
Siostry przyjechały do Polski w 1947 roku i tutaj, tak jak w Wilnie było ich sześć, to potem, no pewnie pod wpływem wydarzeń też historycznych, powojennych, one się podzieliły, nie przyjechały wszystkie w jednym momencie, ale najbardziej dwie, Jadwiga Osieńska, która potem przyjęła imię Faustyna i Izabela Naborowska, która przyjęła w zgromadzeniu imię Benigna, one we dwie przez Wrocław dotarły ostatecznie do Myśli Boża. Tak, Myślibórz jest w diecezji szczecińsko-kamieńskiej i tam rozpoczęły po prostu życie wspólne we dwie. Cztery pozostałe, dwie założyły instytut, dwie zostały w świecie zupełnie, ale one nie były wtedy w Myślibórzu.
Siostro, ja tutaj taką prywatę, pozwolę sobie na prywatę powiem. Tak? Jedna z pań, pani Ludmiła Roszko, też była u początków zgromadzenia. Pracowała w Toruniu w Instytucie Geografii, była pracownikiem naukowym i ona właśnie nie tworzyła zgromadzenia, tylko stworzyła tu w Toruniu przynajmniej Instytut Świecki Miłosierdzia.
Tak, 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 tak. Nawet jadąc ze strony Ciechocinka przejeżdża się przez rondo pani imienia pani Ludmiły Roszko i to pamiętamy. Tak, istotnie w 1947 roku wyszedł dokument w kościele zezwalający na prowadzenie formy życia osób konsekrowanych w instytutach świeckich. I właśnie pani Ludmiła Roszko i pani Zofia Komorowska-Majewska, one we dwie skorzystały z tego, z tej możliwości i dały początek Instytutowi Miłosierdzia Bożego, Instytutowi Świeckiemu. On do dzisiaj istnieje, są członkinie, tylko że on działa w sposób nieujawniający się, ten instytut. Stąd osoby z tego instytutu są między ludźmi, którzy sobie nawet nie zdają sprawy.
Powiedziałabym, że taką dużą pokorą się charakteryzuje, bo ja tu w Toruniu, chociaż Toruń jest takim środowiskiem małym, powiedziałabym, i ludzie określonej proweniencji, zainteresowań i duchowości jakoś się znają. Bardzo dużo czasu upłynęło, zanim dowiedziałam się o instytucie.
No tak, nasza jedna z sióstr, będąca też i pracownikiem Uniwersytetu Toruńskiego, nawet na korytarzu miała się z panią Ludką i nie bardzo, i nie miała się w ogóle
wiadomości, o to chodzi.
Kim jest, kim jest pani Ludka. Tak, i dwie z nich zostały w świecie. Jedna z nich to była pani Adela Alibekow. Pani Adela najdłużej z nich wszystkich żyła i ona trzymała się z myśli Bożem. Nie wstąpiła formalnie potem do zgromadzenia ze względu na trudną bardzo sytuację rodzinną. Chodziło o zaopiekowanie się matką, siostrą i musiała z miłości bliźniego po prostu została z rodziną, ale do końca utrzymywała kontakt ze zgromadzeniem, potem się przeprowadziła do naszego domu generalnego, do Gorzowa Wielkopolskiego i u nas już właściwie żyła ostatnie swoje 20 lat w zgromadzeniu i zmarła w Gorzowie Wielkopolskim.
Siostro, te informacje takie historyczne, takie bardzo formalne, one są bardzo potrzebne, ale 9 minut po 13 i powiedzmy może teraz o samej może duchowości, o tym, no wiadomo, istotą waszego zgromadzenia jest zgłoszenie Jezusa Miłosiernego, prawda? Ale jak to miłosierdzie rozumiane jest w samym zgromadzeniu i jak ono się przejawia może na zewnątrz? Już teraz w zgromadzeniu, które już jak gdyby tak osiadło w swoich strukturach, jest znanym zgromadzeniem.
Przede wszystkim nasze zadanie to jest nieść ufność światu. Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny, że zgromadzenie to ma przygotować świat na czasy ostateczne. Poniekąd jakoś uczestniczymy w tych poszczególnych przejawach czasów ostatecznych, chociaż czas to jest pojęcie względne, więc nie możemy tutaj jakoś tak bardzo apokaliptycznie podchodzić do wydarzeń, w których uczestniczymy. Ale naszym zadaniem jest nieść ufność. I tą ufność wnosimy we wszystkie środowiska, w których jesteśmy.
A więc to słowo klucz, jakbyśmy mogli powiedzieć, przepraszam, że to ufność, tak?
Tak, to jest ufność, z tym, że naszym głównym zadaniem jest wypraszanie, uwielbianie Bożego Miłosierdzia. Stąd na pierwszym miejscu jest u nas modlitwa. To jest ważne, najważniejsze i to daje nam siłę i motywację do tego, żeby wychodzić naprzeciw drugiemu człowiekowi.
A więc właśnie, jak wygląda codzienność?
Codzienność to jest po prostu wierność modlitwie, wierność wspólnocie i działanie. Nie mamy jakichś takich określonych bardzo mocno szablonowo dzieł, które mamy wykonywać. Mamy taki charyzmat, można powiedzieć, bardzo szeroki i właściwie poza domem samotnej matki w Odolanowie i hospicjum w Wilnie nie mamy jakichś ukierunkowanych
instytucjonalnych takich, prawda?
Tak. Sprofilowanych na konkretną pomoc drugiemu właśnie człowiekowi.
To siostro, to powiem jeszcze tak, że to było dla mnie takie odkrycie, bo jak dzwoniłam do siostry zapraszając na audycję, to myślałam właśnie o dziełach, które prowadzicie. Tymczasem siostra rozwiała to moje myślenie, ten stereotyp, bo przeważnie tak się myśli. Siostry robią to i to, prawda? Siostra powiedziała, że patrzycie, jaka jest potrzeba chwili, jaki człowiek przychodzi, tak?
Tak, ale właśnie to jest taki duch dzisiejszego świata, że patrzymy na przydatność człowieka przez to, co robi. Natomiast naszym sensem jest po prostu bycie przed Najświętszym Sakramentem i nie my robimy, ale Jezus przez nas. I to, że jesteśmy tu czy gdzie indziej, to na zaproszenie Pana Jezusa. Właściwie nie ma żadnej placówki w naszym zgromadzeniu, które byśmy założyły dlatego, że myśmy tej placówki chciały. Najczęściej jest to odpowiedź na zaproszenie, na odpowiedź na konkretną potrzebę. Ja tu przywołam między innymi dom, który już w tym momencie nie istnieje, znaczy dom jest, tylko sióstr tam nie ma. Konkretnie w Chorwacji, w Puli. Gdy skończyła się wojna w dawnej Jugosławii, to w Puli, na terenie Chorwacji, znalazło się dużo ludzi, Chorwatów, którzy musieli wyjechać z Serbii. No mamy tą sytuację adekwatną teraz Ukrainy i możemy sobie wyobrazić, co wtedy ci ludzie przeżywali, będąc chociaż w swoim rodzinnym kraju, ale nie wychowujący się tam, mający wszystko, co stanowiło ich podstawę życia gdzieś poza granicami i znaleźli się w wyniku wojny w ośrodku dla uchodźców. I świecki człowiek, będący dyrektorem tego ośrodka, zwrócił się do naszego zgromadzenia, aby siostry pomogły w duchowej opiece nad tymi ludźmi. I siostry tam pojechały i od początku wnosiły ducha ufności wśród tych ludzi, którzy tam byli. Potem z biegiem czasu sytuacja się prostowała, kto mógł wrócić, to wracał do swych domów, ale znaleźli się ludzie, którzy już nie mieli do czego wracać, nie pozwolił im na to także wiek. I naturalnie ta placówka przemianowała się w dom opieki nad seniorami. I potem siostry wypełniły swoją misję, były tak długo, jak było to tam potrzebne. I obecnie pracują też na terenie Chorwacji, teraz posługują samotnym matkom. Także my jesteśmy otwarte na działanie Pana Boga. Codziennie modlimy się, abyśmy umiały być miłosierne, aby nasze ręce były miłosierne, nogi, miłosierne serce. To jest znana modlitwa.
Tak, siostry Faustyny, tak, oczywiście.
Tak. I będąc otwartym na takie działanie Pana Boga, wychodzimy na Jego zaproszenie, będąc przedłużeniem Jego miłosiernych rąk, nóg, serca. Bo,
tak, w dzienniczku jest taka scena, która pewnie którą można przenieść na różne inne zgromadzenia. Siostra Faustyna opisuje, kiedy przyszedł ktoś na furtę, kiedy ona była, siostra to dokładnie zna, prawda?
Tak, tak.
Ktoś głodny i siostra nie miała mu co dać jeść, bo już było po obiedzie, już poszła do kuchni, uzbierała jak gdyby w kubek, chyba nawet mówi o kubku. W kubek uzbierała jakieś zupy, wkroiła chleba, prawda? I kiedy dała temu człowiekowi, to potem się objawiło, nie wiem jak to nazwać, siostro, bo siostra mi może pomoże, że to był Jezus, że miała poczucie, że odszedł nakarmiony, otwarty Jezus.
Tak, i ona wtedy usłyszała słowa, Pan Jezus jej powiedział, że przyszedł zaczerpnąć dobroci, o której słyszy, pod adresem właśnie siostry.
I dla mnie to jest to odpowiadanie na potrzebę chwili.
Tak, i to tylko, że Myślę, że taki odruch pomocy, to mamy taki nakarmić człowieka materialnie. I myślę, że to jest dobry kierunek, bo tego człowiekowi potrzeba i no, trudno jest mówić głodnemu człowiekowi o miłości Boga. Właśnie. To jest bardzo trudne.
To też mają misjonarze w krajach, gdzie rzeczywiście brakuje żywności, mają ten problem, prawda?
Tak, ale jeżeli chodzi o misję, no to my akurat też...
Nie, ja rozumiem, tak.
Mamy, tak, pracujemy tam, ale no ja osobiście mam takie doświadczenie, ponieważ prawie 2 lata pracowałam w Afryce, że wcale nie chodzi o to, żeby dać ludziom chleb, żeby byli szczęśliwi. Oczywiście trzeba, ale my nie jesteśmy w stanie nakarmić całej Afryki. Mm-hmm. Natomiast to, co ludzie od nas, co bardzo mocno wyczuwali, to dobroć, po prostu dobroć i otwartość na ich potrzeby. My posługujemy w Sierra Leone, w kraju, który jest w 80% muzułmański i całe nasze towarzystwo naokoło naszego domu to są muzułmanie. I oni przez nas, nie będąc chrześcijanami, po prostu szanowali nas i szanują nadal przez pryzmat dobra, które doświadczają czy w spojrzeniu, czy w uśmiechu, czy w zwykłym dzień dobry na początku, ale jednocześnie nauczyłam się tam, może nie tyle się nauczyłam, co do mnie tam dotarło, że być miłosiernym to także umieć przyjąć od kogoś dobry uczynek. Nawet posługując się tamtym doświadczeniem, oni byli przeszczęśliwi, kiedy ja podchodząc zainteresowałam się, co gotują. No te ich afrykańskie potrawy niekoniecznie nazwiemy smacznymi w naszym
tutaj
tak. Odczuciem, ale samo to, że ja chcę tego spróbować, że ja się interesuję, co oni gotują, widać było taką radość w ich oczach.
Że siostra traktuje bardzo podmiotowo te osoby, prawda?
Tak, że nie jestem tylko kimś takim stojącym o kilka półek wyżej, że przyjechałam tutaj ich nauczyć, że oni są niedouczeni, niedokarmieni i my teraz jako biali ludzie będziemy ich tutaj ustawiać. Oni też
tym bardziej, że mieszkańcy tych krajów mają wdrukowane niejako w genotyp taką świadomość, że ludzie biali mogą patrzeć na nich jako właśnie na tych tylko, których trzeba pomagać.
Tak, ale jednocześnie patrzą na nas przez pryzmat niestety kolonii.
No właśnie o tym mówię, właśnie o tym myślałam. Tak.
Tak. No, to znaczy to, co ich bombardowało tam, jednak my jako Polacy mamy tą wolność, że nie mamy w swojej historii kolonialności. I myśmy, przyjeżdżając do Afryki, przyjechały z taką wolnością, jeśli chodzi o pewne takie naleciałości zwyczajowe. I dla tych miejscowych ludzi, pamiętam, że było szokiem, kiedy zaprosiliśmy ich do jednego stołu z nami, żeby usiedli razem z nami. To było coś, co widziałam, że było takim społecznym, oni kompletnie się nie umieli w tym odnaleźć. No, tak to jest, tak daleko to zaszło, a tego nas uczy Jezus, że tak trzeba. Oczywiście szanować trzeba zwyczaje ludzi i tam nie próbowaliśmy, jakoś nie próbujemy dotąd ich na siłę przestawiać na zwyczaje europejskie. Po prostu szanujemy człowieka w takiej kondycji, jakiej się wychował. No ale wracając tutaj na pole europejskie, na pole polskie, tutaj konkretnie polskie, bo to jest najbliższe nam tutaj, to właściwie możemy czynić to samo, ale tutaj też możemy, mamy taki odruch mechanicznego podchodzenia do ludzi potrzebujących. Nie zapomnę sytuacji, gdy ja obecnie jestem w Białymstoku, mieszkam tu w domu, w którym zmarł błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, który ostatnie 5 lat tu mieszkał, od 55 roku posługiwał w tym miejscu w zgromadzeniu sióstr misjonarek świętej rodziny, rozbudował kaplicę dla ludzi. No właśnie ten kontekst taki wychodzenia naprzeciw wszelkim potrzebom ludzkim, no to właśnie jest odpowiedź tutaj choćby w tej kaplicy, która bardzo mocno posłużyła ludziom wokół mieszkającym, wprowadzającym się w nowe osiedle. I to było miejsce bardzo mocno duszpasterskie, które rozwinął błogosławiony ksiądz Michał. Ale chcę wrócić do tego doświadczenia mojego. Przychodzą tutaj ubodzy, codziennie im dajemy jeść. Przychodzi ich kilku, czasem 6, czasem 10, czasem 2, bardzo różnie to wygląda. Ale pamiętam, że kiedyś przyszedł jeden z nich i ja otworzyłam mu drzwi. Byłam czymś zajęta w tym momencie, więc od razu z takim mechanizmem proszę poczekać, za chwileczkę panu coś dam. A ten człowiek poczekał, aż ja skończę mówić i mówi w pewnym momencie: siostro, ale
ja nic
ja
nie chcę.
Chciałem igłę z nitką. Dla mnie to był taki wstrząs, że zaraz, ja, że bycie miłosiernym to także wysłuchanie, co ten człowiek, po co on przyszedł. Jeśli on przyszedł po igłę z nitką, czemu ja mu daję talerz zupy w tym momencie? To dla mnie to był bardzo mocny taki wstrząs, taki chwilowy. Mówię, zaraz, czy ja w ogóle jestem w stanie słuchać tych ludzi? Po co oni do nas przychodzą? No więc takie sytuacje też nas uczą.
Tak, ja myślę, siostro, przepraszam, jak siostra to powiedziała o tych dwóch osobach, które przyszły, przypomniało mi się moje doświadczenie sprzed wielu lat, pewnie przed 30, kiedy prowadziłam takie spotkania z osobami uzależnionymi i było właśnie dwóch panów, przyszło dwóch panów, a ja, ponieważ byłam zmęczona, te spotkania były wieczorem, później chyba o 8 wieczorem, czy o 7, nie pamiętam, i zobaczyłam tych dwóch panów. I tak się ucieszyłam, że tylko dwóch, i myślę, i mówię, ojej, to nie ma nikogo, to nie spotkamy się dzisiaj, nie? Licząc na to, że za chwilę pójdę do domu. A jeden z tych panów mówi, ale jak to? A przecież my jesteśmy. I ja zapamiętałam to tyle lat, że jak to trzeba spojrzeć na człowieka najpierw, zobaczyć, kto to jest, prawda? A nie jakieś swoje wizje realizować.
No tak, tak. Tutaj wracając pod wpływem tego, co pani mówi, przypomina mi się jeszcze jedna sytuacja, ta właśnie afrykańska, kiedy ksiądz pracujący, no Polak pracujący razem tam z nami w Afryce, czekał na interesanta i ten ktoś nie przyszedł. I ksiądz przy okazji, spotykając się z nim, mówi, słuchaj, czekałem na ciebie. Właściwie no spóźniłeś się bardzo późno, bo ostatecznie doszedł, ale po bardzo dużym opóźnieniem. I mówi, zobacz, ile przez ten czas mogłem zrobić rzeczy, a ja na ciebie czekałem. A on odpowiada, mówi, no to ojcze, to ty rozmawiając ze mną myślałbyś cały czas o tym, że tracisz czas.
Aha, i niesamowite, tak.
Tak, to jest bardzo obce nam w Europie, ale naprawdę tam takie przesłanki były. I myślę sobie, właściwie to my tam jesteśmy, żeby posługiwać, ale jednocześnie jest to taki hamulec dla tego zapędzonego europejskiego stylu naszego życia. Uczy nas
takie,
też...
na wszelkie sposoby szukanie efektu, prawda?
Tak.
Siostro, 23 minuty po godzinie 13:00. Przypomnę radiosłuchaczom, że rozmawiamy z siostrą dr Dominiką Steć, siostrą ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Mogłybyśmy dalej sobie tak wspominać swoje doświadczenia, różne snuć.
Tak, ale w Europie mamy zegarki i minęły
20. No właśnie, siostro, ale jest określony czas, kiedy my wszyscy w Polsce żyjemy tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Ja już, siostrze, mówiłam, że już 3 audycje tutaj w tych audycjach dla chorych były poświęcone jakiemuś naszym formom pomocy dla osób dotkniętych wojną. I ciekawa jestem, czy wy, wasze zgromadzenie, jak reaguje, co się dzieje u was w Białymstoku? Albo to może gdzieś indziej, w innych placówkach, może siostra ma
Tak, tam, gdzie było to możliwe lokalowo, otworzyłyśmy domy dla uchodźców i w niektórych naszych domach mieszkają Ukraińcy, mieszkają w Warszawie, mieszkają w Myśliborzu. Nie wszystkie domy mają możliwość przyjęcia fizycznego tych uchodźców, ale my w Białymstoku nie mamy takiej możliwości, ale wychodzimy na zewnątrz. Ja osobiście jeszcze tutaj w hotelu, jednym z hoteli białostockich, nie tylko jednym, bo w kilku, ale w jeden ja się zaangażowałam. I jeszcze do tych ludzi uczę ich polskiego, tych kobiet. Uczę kobiety polskiego, nie tyle dzieci, bo dzieci mogły pójść do szkoły. Tam, gdzie było to możliwe,
i
dzieci
tam mają też sformalizowaną jakąś pomoc, prawda?
Tak. I zawsze jest taki odruch, że szybciej pomożemy dziecku niż dorosłemu. Natomiast te kobiety, które pozostały w tych hotelach, one muszą podjąć pracę jakąś. Na dłuższy dystans nie są w stanie żyć, tylko bazując na socjalu, który im jest oferowany. A poza tym myślę, że podjęcie pracy też jest jakimś dowartościowaniem człowieka, podniesienia jego godności. Bo to nie są jakieś kobiety z ulicy bezdomne. To są normalnie matki, które prowadziły swoje gospodarstwa domowe i w tej chwili są w sytuacji takiej podwójnie trudnej. Raz, że nie są u siebie w domu w warunkach jakiejś niepewności, a dwa, że gdzieś tam w Ukrainie zostali mężowie, ojcowie, synowie.
Synowie, tak.
I to jest takie rozdarcie. Mm-hmm. Dlatego postanowiłam w ten sposób dzielić swój czas, żeby z nimi być i pomagać im uczyć się polskiego. To znaczy, jest to też taka forma, że mogę być z nimi bezpośrednio posługiwać, bo wiadomo, że w większości są to prawosławni albo zupełnie niewierzący ludzie. Są też muzułmanie, są grekokatolicy. Z tymi ostatnimi to jest najprościej. Łacińskokatolickich jest niewiele, przynajmniej w tym hotelu ludzi rzymskokatolickiego obrządku, a więcej jest grekokatolików. Tu jest prostsze, bo mamy wspólne zaczepienie wyznania. Natomiast w przypadku innych wyznań, no ja dla nich jestem świadectwem ja nie mogę im mówić o Panu Jezusie.
Tak, i trzeba bardzo uważać na słowa, żeby to nie było tak odczytywane.
Tak, żeby nas nie pozwolono prozelityzm jakiś,
tak,
nie po to w tych miejscach, żeby ich nawracać.
A tu jest duża nadwrażliwość, prawda, też w dodatku.
Po prostu jestem tam po to, żeby świadczyć sobą, kim jest dla mnie Pan Jezus i to wnoszenie im nawet takiego ducha pokoju, nawet wysłuchanie ich. No ja naprawdę, oczywiście medialnie mamy dużo tych przekazów, ale kiedy tak da się wygadać tym kobietom, co one przeżywają, czasem opowiadają naprawdę drastyczne obrazki, co tam przeżyły, to naprawdę nawet forma wysłuchania tego jest formą miłosierdzia, bo ona może z siebie to wyrzucić, powiedzieć, podzielić się z kimś. No cóż, ja mogę powiedzieć, rozumiem, chociaż nie rozumiem, bo
no
ja tego
właśnie,
nie przeżyłam.
Tak, myślę, siostro, to nauka języka, ale to bycie siostry, taka uwaga i skupienie się na tym, co dana osoba mówi, to jest chyba no, równie ważne, może nawet ważniejsze. Prawda?
Tak, no po prostu zauważenie normalnego człowieka. I widzę taki uśmiech. One się już przyzwyczaiły, że jestem, że przychodzę. Ze mną jeszcze dochodzą takie świeckie panie z Rycerstwa Niepokalanej, zajmujące się bardziej dziećmi. No jednak temperatura na dworze zrobiła swoje i dzieci wolą być na zewnątrz niż czegokolwiek się uczyć. Dzieci jak dzieci, wszędzie są takie same, ale jednak nie rezygnujemy z bycia z nimi, po prostu bycia. I nawet takie zwykłe zapytanie się z ich strony, gdzie może coś kupić lub że to czy tamto jest jej potrzebne, czy nawet sposób, w jaki mogą powiadomić w urzędzie pracy, że podjęły pracę, bo mają problem z językiem polskim. Czasami zadzwonienie w ich imieniu. Po prostu bycie w takich zwykłych ludzkich sprawach.
Tak. Dziękuję, siostro. Jest godzina 13:29. To jest zwykle czas w tych naszych audycjach, kiedy oddajemy głos radiosłuchaczom. Drodzy Państwo, rozmawiamy z siostrą dr Dominką Steć ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Ale siostro, jeszcze jeden wątek w tej rozmowie, który nam niejako powiedziałabym doszedł 2-3 dni temu i już właśnie siostrze mówiłam, że tak żałuję, żeśmy może inaczej tej audycji nie zredagowały, ale mam nadzieję, że to jeszcze będzie. Powiem tak, siostra jest autorką książki pod tytułem Święta Faustyna Kowalska, Kobieta o macierzyńskim sercu. I ja tę książkę nie powiem, że przeczytałam bardzo dokładnie, bo miałam na to zaledwie 2 dni, jeszcze jeden dzień wyrwany na różne uroczystości rodzinne, ale wiem, znam tę książkę, powiedziałabym, w zarysie i znam główne wątki. Siostro, pierwsze pytanie, dlaczego siostra tę książkę napisała?
Dlatego, że jestem kobietą. I po prostu stawiam sobie pytanie, no święci są dla nas jakimś przykładem w dążeniu do świętości, są dowodem, że ta świętość jest możliwa do osiągnięcia. Ale przecież nie po to Pan Bóg stawia przed nami świętych, żebyśmy ich kopiowali. I zastanawiałam się, w czym mogę naśladować świętą Faustynę. I pod wpływem pytania, ja też jakiś czas pracowałam w Ostrówku, w domu koło Warszawy, w domu, w którym Faustyna posługiwała rodzinie Lipszyców, tak, wypracowując sobie ten swój słynny potach.
Jeszcze przed wstąpieniem do zakonu, tak.
Tak, tak. I tam, ponieważ byłam przy współtworzeniu tej placówki, więc też musiałam jakoś tak dać taki fundament wiedzy o tym miejscu, zwrócenia uwagi na Faustynę właśnie w tym okresie. A więc posługiwałam się świadectwami, przede wszystkim pani Aldony Lipszyc, która ją zatrudniła, siostry Katarzyny Steinberg z Lasek,
która... ojej.
Tak, tak. Mhm. Siostra Katarzyna, ona była też... Była Żydówką.
I lekarką była.
Tak, lekarką była. Ona bardzo późno przyjęła chrzest,
tak,
ale zanim przyjęła chrzest, była przyjaciółką pani Aldony, więc przyjeżdżała jeszcze jako świeżka.
O tego nie wiedziałam, siostro.
Lekarka, właśnie. Tak. Przyjeżdżała do Ostrówka. I tak naprawdę to siostra Katarzyna dała światło na Ostrówek, bo to ona przypomniała potem, gdy rozpoczął się proces beatyfikacyjny siostry Faustyny, o pani Aldonie Lipszyc. I ona zmobilizowała samą panią Aldonę Lipszyc, żeby ta napisała świadectwo o siostrze Faustynie właśnie z Ostrówka. Z tego czasu, kiedy Faustyna tam była jako Helenka Kowalska i opiekowała się dziećmi pani Aldony. Także siostrze Katarzynie Steinberg zawdzięczamy wiele, a sama siostra napisała, że ona była już wtedy na takim etapie przechodzenia decyzji ostatecznych, czy przyjąć chrzest. I właściwie patrząc na osobę Heleny Kowalskiej, na świadectwo jej życia, jakby Faustyna postawiła tą kropkę nad i, że ostatecznie Katarzyna przyjęła chrzest, siostra Katarzyna.
No proszę, to jest nowy wątek w moim tu myśleniu o siostrze Katarzynie.
Tak, miałam taką potrzebę kiedyś pojechania do Lasek, odnalezienia grobu siostry Katarzyny i chwilę modlenia się przy jej grobie. Tak, przede wszystkim podziękowania jej za taką otwartość. Ale właśnie to, co jest, to o czym teraz rozmawiamy, to jest to macierzyńskie piękno każdej kobiety, że potrafimy być empatyczne i wczuć się w drugą osobę. Nawiązując do świętej Faustyny, to tutaj przywołam słowa Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, które wypowiedział na Błoniach w 2002 roku, mówiąc o świętej Faustynie, że była kobietą z wyobraźnią miłosierdzia. I to jest to, co każda kobieta ma w sobie. Ja już się będę tutaj, że tak powiem, hamować, bo ja już, że tak powiem, czuję, że wpadam w tok mówienia o macierzyństwie duchowym. Bo
nie może siostra mówić, przepraszam, bo zrobimy audycję na ten temat. Koniecznie. I jakoś zanalizujemy troszeczkę to, co Faustyna, jak Faustyna rozumiała macierzyństwo. Bardzo ciekawe jest to również, że Faustyna myślała, nie wiem, czy Faustyna, czy siostra, bo już nie umiem tego, czy siostra nasza, siostra Dominika, że Faustyna przypisywała Jezusowi również cechy najczulszej matki.
Tak.
To Faustyna, czy siostra? Kto tutaj to wymyśli?
To znaczy na pewno Myślę, że fałszywy to odnajdujemy, ale tak pod wpływem tego, co pani powiedziała, to ja bym jednak wróciła aż do pierwszej księgi Pisma Świętego, do księgi Rodzaju i mamy, tam jest ukazane to miłosierdzie Boga Rachamim, ta miłosierna miłość Boga.
Rozumiem,
i,
tak.
Tak, i
wynikająca z łona niejako, tak?
Tak, tak, tak. To jest Rachamim, to jest miłosierne łono. I
tak,
to jest,
właśnie.
To jest to, co po prostu jest na takim zarzewiem szukania miłosierdzia w kobiecie, tak? My mamy tą czułość taką macierzyństwa, ale nie jest niewieściałość, bo nam jest jednak potrzebna ta druga ręka Boga, to chesed, które pozwala nam być bardzo bardziej nie naiwnymi, może tak powiem, w swoim niesieniu macierzyństwa. Czasem trzeba być czułym, ale trzeba też być takim...
racjonalnym również.
Wymagającym, tak.
Tak, właśnie. Siostro, dziękuję bardzo. Myślę tak, jeżeli siostra pozwoli, to umówimy się jeszcze może przed wakacjami na jakąś audycję na temat ja jakoś tak to wcześniej radiosłuchaczom zapowiem to spotkanie z siostrą właśnie na temat rozumienia, czy na temat macierzyńskiego serca siostry Faustyny, bo to tak czytając tę książkę szukałam również dla siebie jakichś takich, powiem zwyczajnie, wskazówek i takiego uzasadnienia nawet, uzasadnienia swoich pewnych poczynań, prawda? Bo człowiek będąc kobietą czasami myśli sobie, ojejku, czy ty za dużo gdzieś tam komuś nie wchodzisz w jego życie, czy i tak dalej, prawda? Czy nie za dużo chcesz? Prawda? My kobiety często mamy takie, ktoś nam mówi, szczególnie matkom mówi się, prawda? No, ale zostaw to dziecko, niech ono samo, prawda? Tu trzeba umieć wyważyć, zresztą siostra tu powiedziała, czułość, ale również racjonalność.
Tak, ja w ogóle zachęcam do zapoznania się z tą książką. To jest książka wydana przez wydawnictwo WAM w tym roku, Święta Faustyna Kowalska, Kobieta o macierzyńskim sercu. I być może ze słuchaczami, zwłaszcza ze słuchaczkami, stworzymy taki program przez wcześniejsze postawienie pytań.
Rozumiem, myślę, że siostra się zgadza na takie spotkanie.
Tak, i
to cieszę się
bardzo. Będę wdzięczna za wszelkie sugestie słuchaczy, bo to też pokazuje bogactwo takie, którego na pewno w tej książce nie ma, a przeżywają to inni i możemy wspólnie po prostu rozwijać swoje własne powołanie do bycia kobietą.
Tym bardziej, siostro, że teraz coraz więcej się mówi o, nie wiem, czy tutaj potrzeba, żeby to powiedziała, o roli kobiety w kościele, prawda? Także wydaje mi się, że warto, żebyśmy tu w tych audycjach również o tym mówili.
To znaczy, przepraszam, że wyjdę w słowo, ale ja naprawdę nie uważam, że kobieta w kościele jest pominięta. Jakby tak po prostu wiele dzieł, wszystkie dzieła charytatywne, proszę zobaczyć. Jeżeli wytniemy z tego kobietę, to będzie bardzo kiepsko wyglądało. Pewnie to nie jest tematem dzisiejszego spotkania, ale...
I nawet, siostro, kobiety... nie chciałabym, bo tak, boję się, tak. że wypowiem jakieś słowo, które zaszkodzi mi, siostro, wobec radiosłuchaczy.
Ja się wstrzymuję, a właśnie. Myślę, że przepiękny byłby temat właśnie taki.
Tak, siostro, to umawiamy się na jakąś następną audycję, ale dzisiaj nasza audycja jeszcze trwa. Drodzy Państwo, siostra dr Dominika Stejc ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, jak Państwo słyszeli, różne wątki tutaj podejmowaliśmy, ale też szansa też spotkania się z siostrą, która jest zanurzona w taką, jak gdyby, w miłosierdzie Boże, ale zanurzona też w życie bardzo mocno. I warto tutaj, drodzy Państwo, może z siostrą porozmawiać. Zachęcam do tego. Siostro, proszę zostać z nami, a ja podam telefony dla naszych drogich radiosłuchaczy, jeżeli zechcą z nami rozmawiać. 56 655 23 55, Polska Północna, Polska Południowa, 56 655 23 56, w naszej rodzinie telefonia 536 600-100 i 536-600-200 i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy 48-56-655-23-33 i 655-23-66. Przypomnę, że rozmawiamy z siostrą dr Dominiką Steć. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam, Tadeusz z Białegostoku.
Witamy pana. O, Białystok. Proszę, tak. Sąsiad,
tak,
siostry.
Tak, pana Tadeusza. Witam serdecznie.
To może ja siostra umówiła ten telefon?
Nie,
co? Nie?
Chociaż było mówione, że będzie audycja.
Aha, słuchamy się. Słuchaj, panie Tadeuszu.
Chciałam zapytać odnośnie, bo Faustyna powiedziała, że aniołowie, gdyby nam mogli zazdrościć, to by zazdrościli nam dwóch rzeczy: modlitwy, Eucharystii i cierpienia. I jakby też to Pan Jezus zaznaczał też w objawieniach. I jak to rozumieć w odniesieniu tutaj do doczesności i wieczności? I też kolejne pytanie, bo czy jest zgromadzenie męskie, które też głosi Boże Miłosierdzie, którzy też tak naucza jak Faustyna? I czy to zgromadzenie, Pan Jezus powiedział, że będzie przygotowywać świat na powtórne przyjście Chrystusa? I jak wy tutaj, znaczy to zgromadzenie, czy też apostołowie, bo różne są wspólnoty apostołów Bożego Miłosierdzia, mają to realizować w życiu i też w postępowaniu, żeby przygotowywać świat na powtórne przyjście Chrystusa?
To wszystko, panie Tadeuszu?
Tak, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy i Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, ale powiem tak, że to pierwsze pytanie to się nadaje na kilkugodzinną audycję, ale prosimy bardzo, siostro, może od drugiego zaczniemy, bo to łatwiejsze.
Tak, są bracia Jezusa Miłosiernego, oni się zawiązali we Włoszech, potem byli w Wilnie i w tej chwili pracują we Włoszech, w Meksyku chyba. Także te wspólnoty w tej chwili już są chyba cztery nawet. Także oni się rozwijają. Tych wspólnot Bożego Miłosierdzia faktycznie powstawało wiele męskich. Niektóre przetrwały, niektóre nie, ale to, o którym mówię, bracia Jezusa Miłosiernego, jest chyba takie najbardziej, najbliższe temu naszemu charyzmatowi żeńskiego zgromadzenia.
Ale czy ono jakieś połączenie ma z siostrą Faustyną?
Tak. Oni po prostu przyjęli taki charyzmat, jaki my mamy. Aha. I pracują, pracują bardziej tak misyjnie, bo poza Polską. Jakoś w Polsce się nie udało tej wspólnoty. Próbowali nawet, byli tu jakiś czas w Polsce. W jeden z naszych domów był im na ten czas użyczony, ale no, wolą Bożą jest chyba, żeby gdzie indziej pracowali. W Polsce ich nie ma w tej chwili. Jeśli chodzi o drugie, tutaj o cierpienia i aniołów. No, cierpienie jest tajemnicą i myślę, że to jest faktycznie, tak jak pani wspomniała, słuchają nas w tym momencie szczególnie ludzie chorzy. Tutaj można by było naprawdę kilkugodzinne spotkanie zrobić na temat cierpienia i na pewno możemy traktować cierpienie jako modlitwę, formę ofiarowania się. Faustyna zresztą to samo czyni. Ona swoje cierpienie ofiaruje za innych i to jest to, co można traktować jako składanie ofiary, po prostu swoje cierpienie za zastępczą ofiarą za innych. Ja bardzo skrótowo.
Ale zazdrościć cierpienia, mówię. Siostro. Padło, proszę? Takie słowo, zazdrościć. Aniołowie zazdroszczą cierpienia ludzi.
Tak,
możliwości cierpienia. Co to znaczy?
Zazdroszczą też komunii, bo rola, to znaczy aniołowie. Anioł to jest jego funkcja, anioł jest posłanym, a więc wielbi Boga, cały czas jest przed Bogiem, aby wielbić. Natomiast my przez przyjmowanie Komunii Świętej mamy ten przywilej całkowitego zjednoczenia z Bogiem w momencie przyjęcia Komunii Świętej. No, zazdroszczą cierpienia, trudno jest. To znaczy ja nawet nie usiłuję w tym momencie znaleźć jakiegoś złotego sposobu na odpowiedź na te pytania. Zawsze
jakiegoś zgrabnego, tak.
Tak, zawsze cierpienie pozostaje tajemnicą. Dlaczego Syn Boży cierpiał na krzyżu? Dlaczego, no chociażby Faustyna pisze gdzieś w dzienniczku, że cierpienie dzieci podtrzymuje świat w istnieniu. No, można zapytać, prawda? Niedawno miałam okazję usłyszeć ten zarzut ze strony kobiety, która ma czwórkę dzieci i mówi, no patrzę na swoje dzieci i mówię, że aż nie może tego przyjąć. Jak cierpienie dzieci ma podtrzymywać świat? Ona by chciała jak najlepiej dla swoich dzieci. Więc myślę, że zawsze będziemy stawać w jakiejś konfrontacji z cierpieniem. Właściwie no nikt z nas...
Zresztą tym bardziej, że wiemy, siostra dokładnie wie, bo rozważa siostra poszczególne też wersy, dzienniczka i tak dalej. I siostra wie, jak to myśliciele, różni pisarze mówili, że właśnie cierpienie dzieci powoduje w nich jakiś taki bunt, prawda?
Tak, ale więc jednocześnie jest... mamy przykłady dzieci cierpiących, chociażby z hospicjum. To, co opowiadają nam świadkowie, my też mamy dziecięce hospicjum w Wilnie. I te dzieci, które są chore, są naprawdę o wiele, wiele bardziej dojrzałe niż ich rodzice. Do tego stopnia, że gdy rodzice ich odwiedzają, dzieci są w stanie zewnętrznie ukryć swoje cierpienie, aby nie dodawać cierpienia rodzicom.
Tak, dziękuję bardzo. Mamy następny telefon. Halo, słuchamy.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Dziękuję, że mi się... Halo.
Tak, słuchamy Halo. Panią.
Tak, Bóg zapewne mi się udało dodzwonić pierwszy telefon i już. Ja mam takie troszkę pytanie, może innego rodzaju. Mam taki dylemat, że usłyszałam gdzieś i muszę to przekazać komuś, a zapomniałam gdzie. Musiałabym sięgać do źródeł, czy Pan Jezus powiedział, że zanim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przyjdę jako miłosierny Bóg. Gdzie to było powiedziane? Czy u Faustyny, czy u Alicji Lęczewskiej? Panie pomogą, Panie siostry pomogą.
Ja nie pomogę na pewno.
To mówi tak, oczywiście to jest fragment z dzienniczka. Pan Jezus mówi do Faustyny, że zanim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę jako miłosierny i mówi o wykorzystaniu tego czasu miłosierdzia. To znaczy, to nie znaczy, że Pan Bóg teraz nie jest sprawiedliwy albo potem nie będzie miłosierny. Pan Bóg jest niezmienny, tak? To po prostu to jest, to są przymioty
Pana Boga.
Nie można
czasowo rozpatrywać tego, tych pewnych tak, właściwości.
Tak, ale po prostu no, czym, można zapytać, czym jest sąd Boży. Przecież Pan Bóg nie przychodzi nas sądzić. Nie będzie tak, że Pan Bóg nas sądzi. Pan Bóg stwierdza to, co my wybieramy przez całe życie. Teraz daje nam przykazania, teraz daje nam przypomnienia, chociażby przez Faustynę, bo w kontekście tego, co Pani przywołała, Faustyna, Pan Jezus mówi, posyłam Ciebie jako, dawniej posyłałem proroków, Ciebie posyłam do tego świata. I my mamy takich proroków na co dzień, mamy Pismo Święte przede wszystkim. Ja szanuję wszystkie objawienia prywatne, ale proszę mi wierzyć, mam taki zawsze problem wewnętrzny, kiedy ktoś zaczyna od prywatnych objawień, nie czytając Ewangelii. To jest źródło podstawowe. Szanuję objawienia prywatne i nawet jeśli ktoś nie wierzy chociaż w jedno słowo, które napisała w dzienniczku Faustyna, ma do tego prawo. Takie prawo daje Kościół. Natomiast dla nas fundamentem jest
Podstawą
Pismo Święte.
Podstawą jest Pismo Święte. Tak,
tak, oczywiście.
Oczywiście. Tak. Dziękuję bardzo. Panią pozdrawiamy serdecznie. Odbieramy następny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Roma z Koszalina, stała słuchaczka i czcicielka Bożego Miłosierdzia.
Witamy Pani Romę.
Chciałabym może przekazać taką wiadomość dla tego Pana, który pytał się o braci. Otóż no, mam taką dobrą nowinę. U nas w Koszalinie stosunkowo niedawno powstało zgromadzenie habitowe, zarówno sióstr, jak i braci, jest jeszcze nieliczne, bo to jest młode, to są bracia miłosiernego Pana i siostry miłosiernego Pana. Pracują bardzo ofiarnie przy Domu Miłosierdzia w Koszalinie. Teraz będziemy obchodzić właśnie 10. rocznicę powstania tego domu w czerwcu. No jeżeli znaleźć, no to prosty adres, może internetowy, www.dommiłosierdzia.com. To można szybko znaleźć.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Opiekuje się ksiądz Radosław Siwiński. To jest ksiądz, nie jest zakonnikiem. I tutaj jest no bardzo pięknie to wszystko działa. Jest całodzienne całodzienna całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Każdy może przejść, dom jest praktycznie otwarty. No są też posługi, tam jest mieszka kilkadziesiąt osób, są inne dzieła dla
Pani
dla
Romo,
ubogich.
Myślę, że sięgniemy, osoby zainteresowane sięgną na stronę i tak znajdą informacje, a ja Pani bardzo serdecznie dziękuję, bo nie wiedziałam o tym i na pewno się skontaktuję. Dziękuję serdecznie
bardzo,
i pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji tutaj, która jest odnośnie...
No właśnie, słuchamy Panią, bardzo uważnie.
Ja chciałam powiedzieć, bo tam Pani pytała o to, że Chrystus przyjdzie nie jako sędzia sprawiedliwy, tylko Zbawiciel. Więc tutaj było tak powiedziane do siostry Faustyny. Napisz, gdy tę koronkę przekonających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą, nie jako sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny. I to jest dzienniczek 1541.
Tak, 1500.
Bo Bóg mi dał taką łaskę, że właśnie przekonającym mężu mogłam odmawiać tą koronkę skromnicą i taka byłam.
I już Pani znała ten fragment z dzienniczka, tak?
Tak, 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 znałam, bo on jest na obrazku Jezu, ufam Tobie, u nas jest rozprowadzany. I ja to tak pamiętam i chcę, żeby dzieci moje kiedyś mogły mówić to przy mnie.
Ojej, wzruszające. Dziękuję Pani serdecznie.
Proszę
wszystkiego
bardzo.
Najlepszego. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, siostro.
Tak, tutaj Pani przywołała bardzo ważny fragment modlitwy zakonających, z tym, że poprzedni telefon dotyczył tego, że Pan Jezus mówi do Faustyny o konieczności nawrócenia się tutaj. Co innego, kiedy my modlimy się zakonających i mamy to robić, bo w dzienniczku jest to jasno powiedziane, my nawet w zgromadzeniu mamy całodobową modlitwę.
No właśnie, siostro, proszę o tym powiedzieć. Bo ja zapomniałam o tym wątku, tak.
Tak, modlimy się przez całą dobę, oczywiście w podzieleniu na wszystkie nasze placówki i w każdej godzinie jest odmawiana właśnie koronka zakonających w którymś z naszych domów, w dzień i w nocy. Ale w to dzieło włączają się także osoby świeckie, które mają z nami kontakt i także łączą się z nami albo ogólnie, albo w konkretnej godzinie po prostu. I to jest ta modlitwa, tak? Pan Jezus obiecał wiele łask, jeżeli koronka się przekonających będzie odmawiać. I my mamy mnóstwo świadectw, nie to, że Pan sprawdzamy, czy Pan Bóg, Pan Jezus miał rację, bo zawsze ma rację. To nie chodzi o to, żeby podważać, ale faktycznie jest bardzo wiele świadectw o skuteczności tej modlitwy przekonającej.
Tak, dziękuję bardzo, siostro. Odbieramy chyba już ostatni telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica,
teraz
Barbara
zawsze.
Z Torunia.
Witamy Panią.
Ja mam takie pytanie również do siostry.
Czy to ta
doktor.
Barbara, którą znamy?
Chyba Barbara Rojek.
To witamy bardzo serdecznie.
Ja byłam w Rybnie pod Warszawą.
Tak.
U sióstr noszących czerwone welony. Tam byłam przed Najświętszym Sakramentem też, bo wracaliśmy z pielgrzymki, przez pielgrzymki na Jasną Górę. I ja wtedy dowiedziałam się, że to jest ten dom i ten ganek i te siostry, które miała w widzeniu święta siostra Faustyna. I chciałam to skonfrontować, ponieważ słucham uważnie od początku i właśnie nie natrafiłam na to Rybno. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy Panią również bardzo serdecznie. Siostro?
A więc siostra Faustyna miała wizję zgromadzenia, które miała założyć. I jedynym autorytetem, który potwierdził potem zaistnienie domu w myśli Bożu i najbardziej wiarygodnym autorytetem jest błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Ksiądz Sopoćko przyjechał do myśli Boża kilka dni po zainstalowaniu się tam sióstr. I już na dworcu To znaczy, to siostry przyjechały w sierpniu, on przyjechał 2 tygodnie później do Polski i od razu pierwsze jego kroki to były do Myśli Boża. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć jedno. Siostry w Myśli Bożu kompletnie nie znały wizji siostry Faustyny tak szczegółowo dotyczących domu, dotyczących kościółka i po prostu dotyczących tego miejsca. Zdał to ksiądz Sopoćko i jeszcze zanim doszedł do tego domu, na dworcu, zapytał siostry, które po niego wyszły, czy przy domu, w którym mieszkają, jest kościół. Tak. Tutaj ja jasno podkreślę, siostry się nie kierowały żadnymi wizjami. Siostry owy budynek otrzymały po prostu z przydziału repatriacyjnego. Tak. Ksiądz Sopoćko kazał, kiedy siostry potwierdziły, że jest kościół, chodziło o znakiem rozpoznawczym był witraż. Witraż ze sceną ukrzyżowania. I Faustyna mówiła księdzu Sopoćce, że pod krzyżem będzie krzak róży. Sopoćko kazał się zaprowadzić do tego kościółka najpierw. I jedna z pierwszych sióstr, konkretnie matka Benigna Naborowska, w swoim dzienniku zanotowała, że wyszedł mniej więcej po półgodzinnej modlitwie z kościółka, prawie że wzruszony do łez, i wtedy dopiero powiedział siostrom, że miejsce, po którym chodzi, jest tym, że każdy szczegół odpowiada temu, o czym mu mówiła
Faustyna. To niejako miejsce wybrane przez Pana Boga. Tak.
I to jest dla nas po prostu i dom, i zgromadzenie nasze zaistniało z objawień siostry Faustyny. Dla jakiegoś potwierdzenia, jakby Pan Bóg, przewidując, że będzie takie zjawisko, jak potem Rybno lub też inne miejsca.
Ale to Rybno, to co to jest? Proszę, bo
Rybno. Ja powiem tak. No. W Rybnie są siostry, które były członkiniami naszego zgromadzenia. Aha. I odeszły od naszego zgromadzenia. Chcą założyć po prostu swoją wspólnotę. I to uczyniły i miały do tego prawo. Ale absolutnie my się odcinamy całkowicie od tego, że to jest jakaś gałąź naszego zgromadzenia, bo nie jest. Po prostu to jest wytworzone, jak wiele różnych takich wspólnot w podobny sposób stworzonych. Natomiast mówienie, że to jest że to już wszelkie inne, niestety z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że to jest nadinterpretacja. Dlatego, że mamy tylko jedno miejsce, które potwierdził swoim autorytetem błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, i tylko jedno zgromadzenie. Dla nas jest jeszcze potwierdzeniem to, co powiedział ojciec Andrasz, bo część powołuje się na ojca Andrasza. Kiedy nasze zgromadzenie zostało...
To znaczy drugi spowiednik.
Tak, w 1955 roku nasze zgromadzenie zostało zatwierdzone na prawach diecezjalnych. To w naszym archiwum do dzisiaj jest taka karteczka, zapis ręczny ojca Andrasza, który przysłał takie gratulacje. Dosłownie tam jest tak napisane: siostry, gratuluję wam. Dla sióstr Matki Bożej Miłosierdzia siostra Faustyna była jedną z sióstr, dla was jest założycielką. Taki dokument posiadamy, to napisał ojciec Andrasz. I bardzo bym się chciała trzymać jednak tego
pierwowzoru,
prawda? Bo, bo w ten sposób, proszę popatrzeć, chociażby pani, która dzwoniła z Koszalina, mówi nam o kolejnej wspólnocie. I takich wspólnot będzie się tworzyć
tam, gdzie pojęcie miłosierdzia, bardzo dobrze, że jest rozpowszechniane coraz bardziej. Nie tylko pojęcie, ale rzeczywistość, praktyka, prawda? Miłosierdzia.
Ja jeszcze tylko dopowiem, bo myślę, że ten ostatni telefon wywołał pewne takie niepewności osób, bo my się też z tym spotykamy na co dzień. Jeżeli chodzi o kontemplację, Faustyna pisze o kontemplacji w naszym zgromadzeniu, że widziała kontemplacyjne zgromadzenie. My w ramach swojego zgromadzenia, przede wszystkim żadne zgromadzenie nie jest tylko czynne, wszystkie są kontemplacyjno-czynne, bo nie ma takiej możliwości bez kontemplacji.
Oczywiście, bez modlitwy nie możemy działać jakoś tak dobrze.
Tak, naszym pierwszym zadaniem jest wielbienie Bożego Miłosierdzia. To już na szczeblu kontemplacyjnym. Bo czym innym jest klauzura, a czym innym jest kontemplacja? Tu spróbujmy rozdzielić
siostro, ale my musimy kończyć nasze spotkanie. Tak. Już nie możemy rozwijać bardzo.
Ja wiem, ja rozumiem. Tylko chcę powiedzieć, że w naszym zgromadzeniu już istnieje wspólnota kontemplacyjna w Bledzewie, sióstr, które tylko żyją faktycznie nie bez zewnętrznego apostolstwa.
Siostro, dziękuję bardzo serdecznie Umawiamy się na następne spotkanie. Być może uda
dziękuję
się przed wakacjami.
Bardzo.
Zobaczymy.
Mam nadzieję.
Dziękuję
mam
bardzo.
Nadzieję. Dziękuję
siostro,
serdecznie.
Pozdrawiam siostrę bardzo. Życzę światła Ducha Świętego na wszystko. Pozdrawiam te panie z Ukrainy, z którymi siostra ma kontakt. I pozdrawiam wszystkich Białymstoków z waszego zgromadzenia.
Dziękuję
szczególnie
bardzo.
Szczególnie siostrę Iwonę.
A no tak, na pewno gdzieś przy odbiorniku siedzi w innym części domu i słucha.
Która już była w tej audycji kiedyś. Siostro, szczęść Boże na wszystko.
Boże.
Do następnego razu.
Dziękuję
drodzy Państwo,
bardzo.
Rozmawialiśmy, naszym gościem dzisiaj była siostra dr Dominika Steć ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, posługująca teraz w Białymstoku. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Wszystkim Państwu, którzy słuchali, włączyli się w audycję ojcu Dawidowi, bardzo serdecznie dziękuję. I za tydzień zapraszam na spotkanie. Będziemy mówić o opiece wytchnieniowej. Bardzo ważny problem, który chcemy podjąć. Zapraszam na to spotkanie za tydzień. Wszystkiego co najlepsze na cały tydzień. Szczęść Boże, żegna się Barbara
Szczęść Boże.
Momot.